Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, szef lubuskich struktur Platformy. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Usprawiedliwimy się dyskretnie z tego małego spóźnienia antenowego. Pan senator prosto z konferencji prasowej. No to kilka słów na gorąco na temat konferencji prasowej, bo jak słyszałem, media dopisały średnio, frekwencyjnie, ale to zostawmy. Ustawa o szkolnictwie wyższym.
Tak, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ocena skutków regulacji, o tym rozmawialiśmy. Konstytucja dla nauki, jak mawia wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Jarosław Gowin.
Częsty gość na Uniwersytecie Zielonogórskim.
To prawda, częsty gość i to dobrze, że pan minister bywa na uniwersytecie, naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. Niestety nie pokrywa się to chyba z założeniami ustawy, które na zlecenie pana ministra przygotowały różne zespoły, a to pan minister Gowin je firmuje. I ja zostałem zainspirowany wspólnie z koleżankami i kolegami do podjęcia tego tematu przez pana Aleksandra Temkina, przewodniczącego Ruchu Społecznego i Stowarzyszenia Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, który przygotował bardzo negatywną, szalenie krytyczną opinię dla Biura Analiz Sejmowych, czyli bardzo ważnego organu podmiotu państwa polskiego, w której tak naprawdę
nie zostawia
absolutnie suchej nitki i wskazuje na te zagrożenia, które dla uczelni akademickich faktycznie niosą, chciałbym się mylić i mam nadzieję, że tak będzie, ale musimy reagować, środowisko naukowe musi reagować. Brzemienne skutki, mianowicie z tej analizy, którą przygotował pan Temkin, wynika, że na przykład w naszym uniwersytecie mamy 11 wydziałów, 8 uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Okaże się, że po wprowadzeniu tejże regulacji jedynym wydziałem będzie Wydział Astronomii i Fizyki, który będzie mógł nadawać stopnie naukowe doktora. Tak wynika z tej analizy przygotowanej dla Biura Analiz Sejmowych.
Kiedy rozmowy były na temat projektu tej ustawy, to wielu naukowców w całym naszym kraju, na różnego rodzaju kongresach nauki, które się notabene odbywały między innymi w tej kwestii, mówiło o tym, że jest to z całą pewnością taki dokument, który premiować będzie największe uczelnie w Polsce. Stąd te ruchy konsolidacyjne, tak? Stąd między innymi to porozumienie zielonogórskie, które zostało stworzone na potrzeby no trochę obrony przed ewentualnymi skutkami tej reformy. I tutaj środowisko akademickie też jest trochę podzielone.
Panie redaktorze, kwestia, bo intencja, ale tylko i wyłącznie intencja jest słuszna. Otóż pan minister Gowin chce spowodować, aby polska nauka była konkurencyjna, czy odgrywała istotniejszą rolę na arenie międzynarodowej, żeby pozycje polskich uczelni wyższych w rankingach światowych,
żebyśmy
w tym szanghajskim,
nie byli gdzieś tam
nie był na 272 miejscu, ale odpowiednio wyżej. Ale trzeba to tak przygotować, aby z jednej strony nie zniweczyć dorobku dotychczasowych środowisk naukowych. W Zielonej Górze ono sięga 69 roku, jeżeli chodzi o Wyższą Szkołę Inżynierską, 70 bodaj pierwszego, jeżeli mówimy o Wyższej Szkole Pedagogicznej. I z drugiej strony będą tak, ten system musi być zbudowany, aby zbudować konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi uczelniami, czy też inaczej je wewnętrznie zorganizować. Co się przebija przez te regulacje? Otóż to, że wydziały, które posiadają kategorie B i C, stracą oczywiście możliwość nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W skali kraju kategorie B ma 61% ewaluowanych podmiotów. Kategorie C 14%. Co to oznacza, panie redaktorze? Że większość jednak tych uczelni straci niemożliwości prowadzenia de facto badań naukowych. Co to oznacza dla środowiska akademickiego? Nie będzie ono konkurencyjne dla już pracujących tutaj akademików, czy też dla rozwoju nowych karier zawodowych.
Przy okazji tworzenia tych regulacji mówiono o tym, że trochę zdewaluował nam się stopień doktora w tej chwili, że to nie jest już to, co było jeszcze kilka lat temu. No i między innymi przynajmniej jednym z pomysłów na to, żeby ten doktor to był rzeczywiście ktoś, a nie żebyśmy mieli tworzone na uniwersytetach fabryki doktorów, jak niektórzy się wyrażają, żeby to było trudniejsze uzyskanie tego stopnia i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy ja popełniłem mały błąd, bo powiedziałem 61% łącznie, bo 47% zaliczonych do
tego
ale to jest ważne.
A myśli pan, że w ogóle będzie procedowana ta ustawa?
Tak,
bo
tak,
ja mam,
niestety,
mam wątpliwości.
Tak, będzie. Będzie dlatego, że przeszła pozytywnie, otrzymała pozytywną rekomendację na Radzie Ministrów i trafi teraz do parlamentu. Pewnie znajdzie się, oczywiście zostanie być może utworzona komisja, podkomisja do spraw systemu czy reformy tej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze na jeden wymiar, bo mamy do czynienia z sprzecznościami. Tak jak w przypadku tego rządu mówiłem, z jednej strony 500+, z drugiej strony, czyli mówimy, że brakuje rąk do pracy w Polsce, z drugiej strony na siłę wysyłamy Polaków na emerytury, prawda? No ale pan prezes Kaczyński też powinien, bo bodaj skończył 65. rok życia.
I jest na emeryturze.
I jest na emeryturze i pobiera uposażenie. Powinien też już pójść na emeryturę i zdecydować się, czy uposażenie emerytalne, czy też uposażenie poselskie. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć o tej ustawie. Z jednej strony pan premier przygotował pan premier Morawiecki, bo on lansuje się jako ojca, twórcę tejże strategii, strategii zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, w której mówi, czy pisze o zrównoważonym rozwoju, mówi o roli miast wojewódzkich, ale z drugiej strony na Radzie Ministrów przyjmuje dokument, który marginalizuje ośrodki akademickie, takie chociażby jak Zielona Góra,
Opole. Ja patrząc na to, co się dzieje w Polsce, ja to wszystko rozumiem. Może się okazać, że jutro wyjdzie Jarosław Kaczyński i powie nie.
To jest bardzo prawdopodobne,
że tak
będzie. To jest
analogiczna sytuacja do tego, co jest teraz tematem zdecydowanie najgłośniejszym, jest reperkusją tych nagród.
Panie redaktorze, osłabionych. O tym na to liczę, dlatego też zorganizowaliśmy dzisiaj w konferencję prasową po to, nie tylko my w Zielonej Górze, ale także w innych środowiskach, właśnie koledzy w Opolu, Lublinie, w Szczecinie, tam gdzie ten status akademickości jest zagrożony. Tam te konferencje organizujemy i chcemy
tylko
trafić
panu
z przekazem do opinii publicznej,
do
w tym do działaczy.
Będzie trafić.
Ale ja nie chcę
do środowisk
trafić
naukowych jak najbardziej. Temat będzie zdecydowanie
mniej
nożny niż
pieniędzy. Ja chcę trafić też do polityków, panie redaktorze Prawa i Sprawiedliwości, w tym do Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan zauważył, politycy boją się tylko i wyłącznie słupków poparcia, czyli notowań dla swojej partii politycznej.
Okazuje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości teraz są zadowoleni, że będą zarabiać 25% mniej. Cieszą się ci, którzy oddają nagrody.
A ja jestem,
pan też się cieszy?
Jestem w komfortowej sytuacji, panie redaktorze, bo jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. To jest moje zatrudnienie i dostaję tylko wyrównanie.
Więc pan ani się nie smuci, ani się nie cieszy.
Ja jestem zażenowany tą dyskusją i słusznie.
Bo tak naprawdę to w ogóle nie wybrzmiało. Mówi się o tym, samorządowcom też trzeba zabrać minus 20%, nie zastanawiając się, ile oni zarabiają i gdzie. Tylko jeśli zabierzemy samorządowcom, to zabierzemy urzędnikom i wtedy nie zabierzemy już kilkuset wójtom, burmistrzom.
No, urzędnikom nie. Jeżeli powiada, że urzędnikom nie.
Ale jeśli
powiedzieć
założenie jest takie, że prezydent raczej nie może zarabiać mniej niż sekretarz, dyrektor departamentu, czy ktokolwiek inny, no to im też trzeba będzie zrównać w dół, tak? Prezydent, wuj, burmistrz i tak dalej. No dziwne to będzie, wie pan, jak kierownik jakiegoś tam pionu będzie zarabiał więcej
niż
wuj.
Panie redaktorze, pytanie jest, o czym mówi się w mediach i to jest temat już dość powszechnie znany dla każdego pewnie z nas. Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości przyjęli horrendalne, niespotykane w wolnej Polsce od 1999 roku do dziś nagrody.
Niespotykane. Pan pracował w ministerstwie, pewnie
nie dostałem
nie
żadnej nagrody.
Pan,
ani w latach pełniąc funkcję wiceministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ani w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, także nie ubolewam nad tym. I pan wojewoda Dajczak wydał oświadczenie, że zarówno pani minister Rafalska, jak pan minister Materna wiele dla Lubuskiego zrobili. Ja też wiele zrobiłem, ale to jest nasz obowiązek. Oczywiście można wypłacać nagrody, ale trzeba je uzasadniać. Natomiast tutaj był skok na kasę, dlatego że każdy minister otrzymał nagrodę. Dla mnie zaskakującym jest to, że gros tych ministrów straciła pracę, a otrzymali wielkie nagrody. Włącznie z panią prezes Rady Rady Ministrów panią Beatą Szydłą, bo Jarosław Kaczyński ją wymienił. Skoro ją wymienił, to rozumiem, że nie spełniała pokładanych w Polsce...
Bo niestety sama sobie przyznała tę nagrodę.
I sama sobie przyznała. I ministrowie, którzy zostali zdymisjonowani, także im przyznano nagrody. To moje pytanie jest takie. To byli dobrymi ministrami czy złymi? Jeżeli dobrymi, okej, dostali nagrody. To dlaczego ich zdymisjonowano? No, Prawo i Sprawiedliwość musi się na coś zdecydować. Wtedy, kiedy w pierwszej fazie opozycja podniosła kwestie niesłusznie przyznanych nagród, pani premier Szydło wykrzyczała, że należały się przecież ministrom Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że pani premier pokazała pazurki i był zadowolony z tego niesłychanie. Dzisiaj zmienia zdanie.
Przespał się i doszedł do wniosku, że jednak nie było aż tak zadowolony.
No tak, ale czas jakoś odpowiedzialnie do tego podejść. Ale dlaczego? Dlatego, że dlaczego odbiera się poziom wynagrodzenia samorządowcom? Przecież to politycy PiS-u naważyli tego piwa, nie samorządowcy, bo pan prezes Kaczyński chce jawić się jako car Polski, prawda? Chce jawić się jako osoba, która jednoosobowo, prześpi się, nie prześpi, z tym czy z innym porozmawia, podejmuje taką inną decyzję. To jest naganne.
Ale wie pan, że w samych szeregach Prawa i Sprawiedliwości są osoby, które są wyjątkowo z tego tytułu niezadowolone. Może mniej niezadowolenia wykazują, przynajmniej głośno, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ale jeśli już porozmawiać z wójtami, burmistrzami, którzy sympatyzują bądź są członkami tego ugrupowania, no to przykładów w całej Polsce mamy mnóstwo. Ale oni wyraźnie mówią, to nie jest dobre rozwiązanie.
Okej, panie doktorze, zgadzam się z nimi, dlatego że generalnie PiS także deprecjonuje samorządność nie tylko samorządu terytorialnego, ale w tej ustawie minister Gowin także podważa samorządność środowiska naukowego, akademickiego, naukowego, ogranicza rolę autonomiczną, autonomię uniwersytetów czy uczelni wyższych. To też jest naganne. To są inklinacje całego tego stowarzyszenia tych polityków. To oni z perspektywy warszawskiej chcą o wszystkim decydować, co nie jest oczywiście, jak wiemy, bo z takim podobnym systemem mieliśmy przez blisko 60 lat do czynienia i spalił on na panewce. Jestem zbulwersowany tym, co robi prezes Kaczyński. Myślę tutaj przede wszystkim o ograniczeniu pensji samorządowcom. Samorządowcy są, samorząd jest samorządny. Niech decydują o tym mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez wybranych przez siebie radnych, prawda?
I teraz tak to oczywiście, było do tej pory.
Oczywiście mamy 2,5 tysiąca gmin i zgadzam się co do tego, że są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, którzy bardzo rzetelnie, ciężko, odpowiedzialnie, z pasją i ogromną determinacją, a przede wszystkim z efektami pracują dla swojej wspólnoty lokalnej, ale są tacy, którzy nieco gorzej lub generalnie słabo
pracują.
Powiem panu,
czytałem rozmowę z prezydentem Majchrowskim, prezydentem Krakowa, który mówi, że no, pan prezydent Majchrowski też ma to szczęście, że pewnie pracuje na uczelni, będąc profesorem, ale to nie ma znaczenia. Jako prezydent zarabia w tej chwili, mówił, 6,5 tysiąca złotych na rękę, a odpowiada za 5-miliardowy budżet. No i jest to dość specyficzna sytuacja, kiedy z jednej strony mamy tak wielką odpowiedzialność, a z drugiej strony kto będzie decydował się na to, żeby pracować jako prezydent, wójt, burmistrz?
Pan prezes Kaczyński, dlatego że ograniczenie jego pensji o 20% nie stanowi dla niego problemu, ponieważ otrzymuje jeszcze emeryturę, świadczenie emerytalne, więc on i tak sobie poradzi. Pani Basia, jak słyszymy złośliwe komentarze, ja przepraszam, też go powtórzę, otrzymuje 10 tysięcy, jej pensja nie ulegnie zmianie, ponieważ ustala ją pan prezes Kaczyński, ta ustawa jej nie obejmuje, więc to jest hipokryzja i obłuda, to jest też oczywiście psucie państwa.
Ktoś może kandydaci powiedzieć... na kandydatów wasi, na prezydenta Zielonej Góry w tej chwili będą się dwa razy zastanawiać nad tym, czy warto startować?
Nie, nie sądzę, panie redaktorze, że, dlatego że tu nie chodzi jedynie o wynagrodzenie.
Ale
odpowiedzialność oczywiście o za losy naszej właśnie wspólnoty lokalnej i ubolewam nad tym, że pan prezes tak tej kwestii nie widzi. Nie widzi tego, że do samorządu terytorialnego być może, nie wykluczam tego, ale też nie przyjmuję, że tak też się na pewno stanie, będą kierować się mniej zdolni,
no jeśli mniej zarabiają, zarobki
gorzej wykształceni,
którzy pracują w dobrych firmach, tak,
no to i za chwilę pensja wójta, burmistrza, prezydenta będzie równa średniej krajowej. To żaden problem, żeby każdy z wójtów, burmistrzów czy prezydentów znalazł sobie pracę za średnią krajową. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy pan prezes Kaczyński znalazłby taką pracę. Pan prezes Kaczyński jeszcze tutaj jest nieuczciwy, dlatego że całe życie po 90 roku bodaj zasiada w instytucjach publicznych, czy też w polskim parlamencie.
Większość czasu zdecydowana.
A to ja poszedłbym dalej. Może niech pan prezes Kaczyński i jest u schyłku swojej kariery politycznej, więc ta regulacja go w żaden sposób nie dotknie. Ale pytanie, dlaczego degraduje, deprecjonuje polskie życie publiczne. Zwłaszcza myślę tutaj o samorządowcach.
Wie pan, bo jest dużo prawdy w tym sformułowaniu, że z perspektywy Warszawy samorządy wyglądają inaczej, że bardzo często zdarza się tak, pewnie też pan zna takie osoby, które wychodząc często z małych miejscowości zachłysnęły się trochę tą Warszawą i też już zapominają o tym, bo przyjeżdżają, nie wiem, raz kiedyś, tak, i patrzą trochę inaczej na swoje miejscowości. Z perspektywy Warszawy właśnie łatwiej się podejmuje tego rodzaju decyzje gdzieś w Warszawie, mówić, a dzisiaj wszystkim ciach, proszę bardzo, nie? I niech się martwią. To trochę tak jak z podwyżkami dla nauczycieli. No to jest... Ktoś mówi, mają być podwyżki dla nauczycieli, ale pieniądze za tym nie idą, więc to wójt, burmistrz, prezydent będzie się martwił, skąd ma wziąć. Zależy jeszcze w jakiej kondycji jest samorząd, w którym akurat funkcjonuje, ale są już tacy, którzy mówią, będzie nam brakowało w niektórych gminach mniejszych i będziemy musieli zaciągać kredyty, a z drugiej strony wyjdzie opozycja i powie, zaciąga kredyty, zadłuża miasto. No, jest to tak dość specyficzne.
Panie doktorze, to jest kwestia tego, co też pojawia się w przestrzeni publicznej. To jest dość oczywiste, nawet trywialne, powiedziałbym, ale powtórzę to. No, pan prezes Jarosław Kaczyński nie ma doświadczenia, nie pracował w samorządzie terytorialnym, nie piastował funkcji ani wójta, ani wicewójta, ani burmistrza, ani wiceprezydenta, ani prezydenta, ani wiceprezydenta. Nie brał odpowiedzialności za tego typu funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty lokalnej zamieszkującej w granicach administracyjnych tej jednostki. Ba mało tego, pan prezes Jarosław Kaczyński ma ochronę, ma kierowcę, ma panią Basię, jest otoczony kordonem klakierów. Niczego samodzielnie nie musi wykonywać. Każdy z nas musi zderzyć się z codziennym życiem. Musi zawieźć dziecko do szkoły, odebrać ze szkoły, musi wyposażyć dzieci w podręczniki, ubrać, zrobić zakupy, znaleźć pracę, pracować, utrzymać tą pracę, utrzymać swój dom, rodzinę. Pan prezes Kaczyński nie ma takich dylematów, nie ma takich problemów, więc moje pytanie jest takie, dlaczego wyalienowana osoba od codziennego życia, nie mająca świadomości nawet, ile kosztuje dzisiaj kostka masła czy bochenek chleba, ma w sposób autorytarny decydować o tym wszystkim, co dzieje się w państwie
według
polskim.
Według sondażu zrobionego dla TVP, Polakom się to podoba, według wszystkich innych sondaży, które były zrobione, już niekoniecznie podobają się tego rodzaju rozwiązania. Ale jestem ciekawy, jak Polacy to przyjmą, wie pan, bo ludzie często mówią, a pewnie, że tak, co oni...
Tak,
domyślę parlamentarzyści, cudzymi pieniędzmi
tak,
zajmować. Przecież oni tam siedzą i nic nie robią, tak?
Tak. I cieszyć cudzego nieszczęścia. Ale chcę też wskazać na inny wątek uwagę.
Ostatni dzisiaj.
Dobrze. A mianowicie na to, że jednak poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości sukcesywnie spada. Wcale się z tego nie cieszę, dlatego że gdyby Polska przez rząd Prawa i Sprawiedliwości była zarządzana tak, jak koledzy z Prawa i Sprawiedliwości obiecywali w kampanii wyborczej, nie śmiałbym w żaden sposób tutaj krytycznych słów pod ich adresem skierować. Ale proszę zwrócić uwagę, od początku tej kadencji zdegradowanie Trybunału Konstytucyjnego, zdegradowanie wymiaru sprawiedliwości, naruszenie i łamanie notoryczne konstytucji państwa polskiego, niszczenie demokratycznego państwa prawa, ograniczenie roli samorządu terytorialnego i centralizacja, recentralizacja państwa polskiego, ograniczenie możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych i ograniczanie swobód obywatelskich. To są wszystko rozwiązania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, ale hasła są wzniosłe. Także to wszystko, co chce zrobić z polską nauką i szkolnictwem wyższym. To wszystko nie służy rozwojowi państwa polskiego i do wewnątrz, i na zewnątrz.
Ale podoba się naszym bratankom na Węgrzech, bo pan premier Orban, no zresztą ma powody do zadowolenia, tak, po wyborach gratuluje Polakom, gratuluje polskim władzom, więc z perspektywy
Panie
Budapesztu
redaktorze,
jest u nas ale tu doskonale.
Myślę, obserwując pana premiera Orbana, to jest niezwykle przewrotny i bardzo smart polityk.
Zdecydowanie.
Polska jest największym konkurentem dla Węgier obok Bułgarii i Rumunii w nowym budżecie po roku 2020. Węgry walczą o potężną transzę środków finansowych w ramach polityki spójności, mniejszą w ramach wspólnej polityki rolnej. Komisja Europejska, instytucje europejskie, uruchamiając artykuł 7a, także sugerują, że wprowadzą pewną zasadę warunkowości, praworządność.
A pan premier Orban potrafi z nimi całkiem nieźle negocjować.
Orban głosował za Donaldem Tuskiem jako szefem Rady Europejskiej. Pan premier Orban zapowiada, że przyjmie tą niezbędną ilość uchodźców. Pan premier Orban przygotowuje sobie przed pole do dobrych negocjacji, dużego negocjacji środków finansowych dla Węgier z budżetu europejskiego po roku 2020. Pan Jarosław Kaczyński szczyci się tym, że jest zapraszany i może zjeść obiad z panem premierem Orbanem, ale ciekaw jestem, jakie będą skutki i który z rządów wynegocjuje oczywiście większe w kwotach bezwzględnych, mam nadzieję, że Polska, bo Polska jest wielokrotnie większym krajem, liczniejszym krajem, ale pamiętam, jak na początku lat 90. także Węgrzy i Polacy dominowali, byliśmy najlepiej przygotowanymi państwami i najszybciej dokonywały się przemiany społeczne, gospodarcze, ustrojowe. Natomiast dzisiaj to zaskakuje. Od niedawna także Polska stała się outsiderem w tym procesie. Do niedawna tylko Węgrzy prędzieli samodzielnie.
Kropkę.
Liczę na to, że pan prezes Kaczyński się wreszcie z letargu obudzi, że działacze Prawa i Sprawiedliwości się obudzą. Liczę na oddolne ruchy także samorządowców.
Może jak Władimir Putin zacznie do nas, tak jak do pana Orbana, przyjeżdżać od czasu do czasu na obiad, to coś się zmieni. Musimy kończyć.
Oby na lepsze. Wszystkiego dobrego życzę państwu. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.